Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Studio już jest, Marcin Przydacz, były minister w kancelarii prezydenta, szef Biura Polityki Międzynarodowej, były wiceminister spraw zagranicznych, a teraz poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panom redaktorom i dzień dobry państwu.
Wszystkie te funkcje będą nam potrzebne, dlatego je wymieniłem, aby omówić szereg tematów, ale zacznijmy od sytuacji w Polsce. Wczoraj był pan poseł na kontroli w Ministerstwie Sprawiedliwości, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pan minister Kierwiński mówi, policja działała zgodnie z prawem.
Wczoraj odbyło się szereg kontroli poselskich nie tylko w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, ale także i w Komendzie Stołecznej Policji i w Komendzie Głównej Policji. I nasze odczucie po tych wizytach jest następujące. Policjanci, czy kierownictwo policji nie chce udzielać informacji, de facto odsyłając do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To tam należy szukać inspiratorów tego, co się wydarzyło na placu przed Sejmem. To tam trzeba szukać, to w gabinecie ministra Kierwińskiego trzeba szukać tego, który jest odpowiedzialny. Nie wśród zwykłych policjantów. Zwykli policjanci wykonują przecież często rozkazy. To, co ja próbowałem ustalić podczas swojej interwencji, to, czy było odpowiednie zabezpieczenie, bo przecież policja, kiedy przychodzi do ochrony manifestacji, musi chronić nie tylko marszałka Hołownię, prawda, czy Sejm Polski, ale także i tych protestujących, aby nic im się nie stało. Tymczasem mieliśmy informację, że nieopatrznie tam, gdzie parę dni wcześniej pojawiły się jakieś kubki, kostki brukowej, prawda, nie w odpowiedni sposób zabezpieczone, daje to powód do przypuszczenia, że być może właśnie chodziło o wyeskalowanie pewnych złych emocji, bo wiadomo, że tam nerwowość podczas tych protestów może się pojawić, bo zawsze podczas protestów się pojawia. Natomiast mam wrażenie, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie tylko nie zabezpieczyło tego terenu, co nawet celowo mogło wydawać rozkazy prowokacyjne wobec rolników.
Sam minister Kierwiński wczoraj w Sejmie mówił, do niedawna Prawo i Sprawiedliwość mówiło murem za polskim mundurem, a teraz chronicie chuliganów.
Nic się nie zmieniło. My dalej stoimy murem za polskim mundurem. To niestety koledzy z Platformy Obywatelskiej ten mundur wykorzystują do swoich niecnych politycznych celów. Popatrzmy na to z perspektywy politycznej. Panie redaktorze, prawie 80% Polaków popiera dzisiaj protest rolników. To jest uzasadniony protest. Rzeczywiście sytuacja na rynku rolno-spożywczym nie jest łatwa. Rolnicy mają prawo protestować. Oczywiście protestują przeciwko nie jakimś wyimaginowanym ideom, tylko przeciwko rządowi Tuska. Próbowali ministrowie rolnictwa dołączyć się do tych protestów. Zostali przepędzeni przez rolników, no bo trudno protestować przeciwko samemu sobie. Rolnicy oczekują od rządu Tuska skuteczności. Na forum międzynarodowym w Unii Europejskiej, no przecież sam Donald Tusk mówił, że nikt go w Brukseli nie ogra. No to teraz proszę, panie premierze, działać. Ale z drugiej strony oczekują też konkretnych działań na poletku krajowym. Polacy ich popierają, więc co robi Donald Tusk rękami pana ministra Kierwińskiego? No próbuje przedstawić ich jako chuliganów, warchołów. No przecież słyszę,
to jest język
jak z Radomia z 1976 roku, prawda? Próba stworzenia z nich warchołów.
Ale Platforma stosuje sztuczki retoryczne z epoki Gierka?
Panie redaktorze, no możemy się odwoływać jakby do dalekiego
PRL-u. Pan poseł zaczął to porównanie.
No, przedstawianie ludzi jako chuliganów tylko dlatego, że protestują, no jest jakby odwołaniem się do tamtej złej tradycji, ale to jest niestety już tradycja samych rządów Tuska. No zobaczmy, że ilekroć rządzi w Polsce centroprawica, to te protesty są przecież, ludzie protestują, protestowali także przeciwko rządowi PiS, no ale przechodzą w miarę spokojnie. Ilekroć wraca do władzy pułkownik Sienkiewicz, pan Kierwiński, pan Tusk, okazuje się, że dochodzi do różnego rodzaju działań prowokacyjnych. Przypomnijmy, co było na marszach niepodległości. Przez 8 lat one przechodziły spokojnie.
Co się będzie
przed 2015 rokiem zawsze były burdy.
Dalej,
podobnie z górnikami, teraz z rolnikami.
Platforma już wczoraj pokazała spot. To jest spot oczywiście tylko do mediów społecznościowych, no ale pokazujący agresywne zachowania demonstrantów. No i konkluzja jest taka, PiS znowu podzieliło Polaków.
Panie redaktorze, niech rząd Platformy Obywatelskiej zajmie się tym, do czego jest powołany. Niech spróbuje uszczelnić granicę wschodnią, ale nie poprzez markowane działania i wprowadzanie teraz nagle jakichś instrumentów restrykcyjnych wobec Białorusi. Oczywiście trzeba wprowadzać sankcje wobec Białorusi, ale to nie tylko ten problem.
Sejmu
to nie jest tylko ten problem. Problemem jest także i niekontrolowany napływ żywności z kierunku ukraińskiego. Rząd ma tutaj instrumenty do tego, aby tą granicę uszczelnić, tylko tego nie chce. jednocześnie no, może to zrobić na poziomie europejskim. Tymczasem co się dzieje? Wczoraj było głosowanie w Europarlamencie i głosami Europejskiej Partii Ludowej, tej, której przecież niedawno był szefem
na
Donald Tusk.
Komisji w Europarlamencie, Komisji do Spraw Handlu Międzynarodowego.
Przechodzą decyzje przedłużające pełną otwartość rynku. No nie można tak funkcjonować, w której nasz jednolity rynek europejski jest w jednym miejscu dziurawy. Akurat w dziurawy jest w miejscu granicy polsko-ukraińskiej i przechodzi przez nią cokolwiek sobie ktoś zażyczy. Za naszych czasów...
A zresztą Donald Tusk mówi, że nie zgodzi się na żadne postulaty całkowitego zamknięcia Ukrainy.
Ale ja też nie twierdzę, że to musi być całkowite zamknięcie na przykład na tranzyt. Za naszych czasów było tak, że konwoje ze zbożem ukraińskim były właśnie pod ochroną odkonwojowywane do portów w Gdańsku. Na tym zarabiały też i polskie porty, aby to zboże trafiało nie na Lubelszczyznę, Chełmszczyznę czy Podkarpacie, ale gdzieś, gdzie powinno w pierwszej kolejności trafić do Afryki czy na Bliski Wschód. Dzisiaj tego rząd nie robi. Rząd ustami jeszcze wcześniej posła Kosiniaka-Kamysza mówi, że on ma mnóstwo pomysłów, jak to rozwiązać wtedy, kiedy rządził PiS. No dzisiaj jest wicepremierem, panie Kosiniak-Kamysz. Do roboty. Trzeba się zabrać za to i pomóc rolnikom, bo PSL no, odwołuje się do swoich korzeni ludowych. Tymczasem dzisiaj schował głowę w piasek i jedyne, co robią, to wysyłają policjantów na protestujących rolników.
To już skończmy temat, skonkludujmy temat rolników. Jakie będą dalsze działania Prawa i Sprawiedliwości? Dwie osoby już są skazane, może więcej. Takie informacje mam z godzin późno-nocnych. W zasadzie wczoraj dwie osoby skazane. Jest kilkanaście aktów oskarżenia. Widać, że i policja działa sprawnie, niektórzy mówią brutalnie, ale i sądy zaczęły nagle sprawnie działać.
No, panie redaktorze, wtedy, kiedy za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości ta niesławna babcia Kasia lżyła polskich policjantów, sądy ją uniewinniały, podobnie jeśli chodzi o pana Frasyniuka. No, widać tu pewnego rodzaju schizofrenię w orzecznictwie sądów polskich. Kiedy Polacy protestują przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości, to mogą pozwolić sobie nawet na obrażanie polskiego munduru. Kiedy protestują rolnicy przeciwko rządowi Donalda Tuska, to nagle się okazuje, że w perspektywie godzin, no chcielibyśmy, żeby sądy rzeczywiście orzekały tak szybko w każdej sprawie, ale w tej sprawie politycznej potrafią to zrobić w ciągu kilku, kilkunastu godzin. No
pokazuje też nastawienie polityczne. Dobrze, że tak działa państwo polskie, jeżeli tam doszło do naruszeń, jeżeli powiedziała kostka brukowa, nie wiem, czy pan poseł ma pewność, że to nie protestujący rzucali tą kostką brukową w policjantów.
Nie twierdzę, że tak nie mogło być. Pytanie, dlaczego ta kostka brukowa nie była w odpowiedni sposób zabezpieczona, bo to wczoraj o tym mówił minister Czarnek. No były całe przywiezione, przecież nie same przyszły tam kostki brukowe pod Sejm. No jak się zabezpiecza miejsce na manifestację, to raczej trzeba unikać takich rzeczy jak kostka brukowa gdzieś zwalona na kupach przywieziona, bo przecież to wygląda na prowokację. Natomiast nie zapominajmy też o obrazkach, których na przykład jeden z policjantów rzuca nieochronionych zupełnie rolników jakimś przedmiotem, najpewniej kostką brukową. No policjanci mają swoje tarcze, mają kaski, są wyszkoleni.
Pan Kierwiński mówi, że w tej sytuacji będzie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, jak twierdzi pan minister. Ten funkcjonariusz sam się zgłosił do wyjaśnień, więc zobaczymy, jakie te wyjaśnienia.
Ten obraz zostanie już z panem Kierwińskim, tak samo jak obraz stojącego pokojowo rolnika z polską flagą, który nie zachowuje się agresywnie, napada go nagle kilku funkcjonariuszy, zwala na ziemię, depcze polską flagę, przyciska kolanem. No ewidentnie ci policjanci dostali polityczne rozkazy, polityczne naciski. Zresztą do nas nieoficjalne sygnały docierają. Były polityczne naciski na policjantów, aby w ten sposób brutalnie traktować rolników. Po co? Po to, aby później przedstawiać w zaprzyjaźnionych sobie mediach obrazki rolników jako chuliganów.
Wyrażał, panie pośle.
No, panie redaktorze, no przecież nie starszy aspirant z komendy stołecznej w Warszawie. Naciski polityczne z reguły pochodzą od polityków i to tych, którzy sprawują władzę.
Zmieńmy temat. Naszym gościem Marcin Przydacz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale także były szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Tusk, pan premier Donald Tusk w Bukareszcie powiedział tak: czasy pokoju się skończyły, era powojenna się skończyła, żyjemy w nowych czasach, w epoce przedwojennej. No. Prawdziwe zdanie czy nieprawdziwe?
Muszę się tutaj zgodzić z panem Donaldem Tuskiem. Rzeczywiście czasy, dobrze już było, spokojnie już było, czasy pokoju są już za nami. Dobrze, że liberałowie w końcu przejrzeli też na oczy, no bo przecież oni sami karmili się wizją końca historii Fukuyamy z lat 90., że w zasadzie teraz to już tylko handel i pokojowe współistnienie i można się zająć sprawami ideologicznymi, a tymi, w tych się lubował pan premier Donald Tusk, niestety nie budując potencjału polskiej armii tak, aby odstraszała Rosję. To się zaczęło dziać dopiero za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wzmacnianie potencjału zbrojnego polskiej armii właśnie w ramach odstraszania. My nie chcemy żadnej wojny, ale jeśli nie chcesz wojny, to właśnie do niej szykuj, jak mówi klasyk. Im bardziej będziemy uzbrojeni, tym mniejsza szansa, że komukolwiek przyjdzie do głowy, aby nas zaatakować. Ale to nie jest tylko apel z mojej strony do polskiego rządu o kontynuację tej dobrej polityki, którą myśmy prowadzili, to jest przede wszystkim oczekiwanie do zachodniej Europy. Jest jeszcze mnóstwo państw, panie redaktorze, które nie spełnia podstawowego warunku.
Właśnie, tylko z tej konstatacji, że żyjemy w czasach przedwojennych, czyli że czeka nas wojna, tak jakby Donald Tusk tak opisał, nie wiem, czy nas Polaków, właśnie, to jest termin przedwojnie, to każdy z naszych radiosłuchaczy, każdy z Polaków powinien się przygotować, że będzie wojna i magazynować konserwy w piwnicy. O, jak ktoś ma piwnicę.
Cała rola dzisiaj Donalda Tuska polega na tym, aby zapewnić bezpieczeństwo Polakom. To on ma dzisiaj ster władzy i to on ma dzisiaj pełną odpowiedzialność. Natomiast ja te słowa te rozumiem w ten sposób, że nie można wykluczyć, i ja sam to mówię od wielu, wielu lat, nie można wykluczyć, że ten apetyt neoimperialnej Rosji może rosnąć w miarę jedzenia. Im bardziej będzie pochłaniać terytorium ukraińskie, tym bardziej będzie chciało przesuwać się dalej na zachód. A Rosjanie, w tym Władimir Putin, ale także i Miedwiediew, w sposób otwarty mówią, jakie są jej cele. Przebudowa całej architektury bezpieczeństwa i stworzenie na nowo imperium już nie sowieckiego, a rosyjskiego. A ilekroć Rosja chciała budować imperium, zawsze budowała poprzez dominację Europy Środkowej i Wschodniej. Więc w tym sensie Polska i cała Europa Środkowa jest w zagrożeniu. Ale jesteśmy dzisiaj w sojuszach, jesteśmy w Unii Europejskiej, ale przede wszystkim jesteśmy w NATO i musimy korzystać z tych narzędzi
na poważnie, bo jeżeli tego typu zdania są wypowiadane nie jako jakaś funkcja polityki, tylko poważne stwierdzenie, poważna konstatacja rzeczywistości, to nasza polityka powinna się radykalnie zmienić. Powinniśmy zacząć myśleć tylko i wyłącznie o tym, jak się obronić, a nie o jakichś protestach, nie o jakichś przepychankach politycznych. To polska polityka, jeżeli traktować to poważnie, powinna wejść na zupełnie inny poziom.
To prawda. Powinniśmy rzeczywiście na poziomie państwowym rozpocząć dużo dalej zakrojone działania, nie tylko na, tak jak mówiłem, na zwiększenie zbrojenia, nie tylko na zwiększenie liczebności polskiej armii i wydatków na polską armię, ale w moim przekonaniu
także
i na
przeszkolenie wojskowe, no bo jeżeli uznajemy, że jesteśmy w epoce przedwojennej i zaraz będzie wojna, no tak rozumiem, każdy młody i niemłody Polak powinien mieć broń w ręku przynajmniej raz w życiu.
Oczywiście, ja tak uważam. Rzeczywiście takie szkolenia dla młodzieży, tej starszej i tej młodszej, takiej także i w naszym wieku powinny się odbywać. Każdy z nas powinien być rzeczywiście wyposażony w podstawowe umiejętności, ale do tego też potrzeba akceptacji społecznej, do tego potrzeba edukacji. No nie można oczekiwać, że z dnia na dzień nagle Polacy zaczną się ochoczo zapisywać do wojska. Trzeba tłumaczyć, na czym polega dzisiejsza rzeczywistość. Polska za czasów rządu premiera Morawieckiego, wcześniej Beaty Szydło, rzeczywiście zaczęło się przygotować. No czym innym, czym jest, są Wojska Obrony Terytorialnej, jak właśnie nie próbą odpowiedzi na te zagrożenia. Wtedy obśmiewane, dzisiaj okazuje się, że to my prowadziliśmy dalekosiężną politykę, a nie tylko politykę z dnia na dzień.
W studiu jest Krzysztof Skowroński. Nie wiem, czy kontynuujemy temat wojny,
tak,
czy zmieniamy?
Bo ja się z tym nie zgadzam, co powiedział zarówno Łukasz Jankowski, jak i pan minister, bo uważam, że to jest retoryka, która ma służyć przyzwoleniu na centralizację Unii Europejskiej. Tylko po to jest wypowiadane sprawę zdania na temat wojny, po to, żeby pokazać i powiedzieć, no dobrze, zbliża się jakaś wojna, centralizujemy Europę, wprowadzamy centralne sterowanie armią, budujemy armię europejską i tyle.
Powiedział wczoraj na szczycie Europejskiej Partii Ludowej, że konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań także w sektorze obronnym Unii Europejskiej.
I to jest główny cel działania, a Rosjanie wojna z Rosją, bo o wojnie z Rosją bardziej myślą o tym, żeby doprowadzić do jakiegoś typu rozejmu między Rosją a Ukrainą. Jakiś pan z Chin przyjeżdża, pojechał do Moskwy, do Kijowa, poleci do Brukseli, będzie mówił o tym, żeby się dogadać.
Był też w Warszawie i spotykał się z tego, co wiem, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Znaczy, panie redaktorze, znaczy to rozdzielmy tak, żebyśmy postarali się jednak znaleźć jakieś punkty wspólne. Rozdzielmy konstatację czy stwierdzenie stanu faktycznego tego, w jakim celu się to mówi. To, że zagrożenie ze strony wschodniej i rosyjskiej istnieje, myślę, że jest faktem. Pytanie, jakie z tego wnioski wyciągamy. Ja wyciągam wnioski takie, że to Polska powinna się zbroić i umacniać swoją pozycję przede wszystkim w ramach NATO, bo to jest sojusz obronny. Nie jestem w stanie wykluczyć, wręcz przeciwnie. Myślę, że rzeczywiście jest w tym pewien element myślenia takiego centralizacyjnego, że część z polityków, biurokratów europejskich będzie chciała właśnie iść w kierunku federalizacji. Natomiast idzie, bo ten proces zmian traktatowych się... Centralizacja, ale jednocześnie federalizacja, w sensie tworzenia jakiegoś para państwa. Ale póki co Unia Europejska w tej polityce obronnej nie odnosiła żadnych sukcesów. Zresztą większość Polaków, myślę, że także i większość Europejczyków dużo bardziej wierzy w inne sojusze rzeczywiście obronne, niż to, że Unia Europejska może nas tutaj przed czymkolwiek obronić. Unia Europejska jest jakby projektem ideologicznym, ale jednocześnie projektem raczej gospodarczym niż obronnościowym. Natomiast wezwanie do zwiększenia wydatków, moim zdaniem, jak najbardziej powinno być słuszne, a jednocześnie do tego, aby przemysł europejski w końcu przestawił się na zwiększoną produkcję zbrojeniową. Rosjanie zmienili swoją gospodarkę na gospodarkę wojenną, a na zachodzie Europy ciągle trwa taki jeszcze karnawał właśnie w myśleniu z rodem z lat 90. I najlepiej chcieliby, aby to Amerykanie produkowali i przysyłali gotową broń za darmo, broniąc Europy. Nie dziwi więc nerwowa reakcja także części republikanów.
Właśnie, a propos Ameryki. Dzisiaj mamy, jak wszyscy wiemy, 8 marca. Po weekendzie zaraz premier i prezydent.
Wszystkiego dobrego kobietom z okazji.
Od tego może powinniśmy nawet rozmowę rozpocząć, ale zaraz będzie weekend 9-10, a potem wtorek i wizyta prezydenta i premiera w Waszyngtonie. Dwugłowa wizyta, no, która ma niewiele precedensów w historii dyplomacji.
No tak, aczkolwiek były już takie wizyty, zdaje się, w końcówce lat 90. Wtedy, kiedy Polska wchodziła do NATO, no, głową państwa jest prezydent i to prezydent jedzie do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Towarzyszyć mu będzie premier, to pokazuje, że
tak,
nawet...
to jest ustalone, to już jest pewne, że to prezydent jest nie tylko formalnie, ale także faktycznie głową delegacji.
No, nie da się tutaj zasad protokołu oszukać, nie da się jakby zmienić podstawowych zasad. Głową państwa polskiego jest prezydent Rzeczypospolitej, to jest pierwsza osoba w państwa. Zgodnie z protokołem dyplomatycznym premier jest czwartą osobą państwa w państwie, bo przed nim jeszcze jest marszałek Sejmu i marszałek Senatu, więc jasnym jest, że głową tak naprawdę tej delegacji jest prezydent Rzeczypospolitej. Towarzyszy mu premier.
A kto będzie ważniejszy przy tym stole?
To pokazuje... No,
bo panowie usiądą w trzy osoby w większym zakresie. Jak to będzie wyglądać proceduralnie?
Może Joe Biden po prostu odstąpi gabinet owalny i dwaj panowie dogadają się wtedy w gabinecie owalnym i będzie bardzo pięknie.
No, myślę, że niektórym polskim politykom, ale to raczej z poznaku, nie wiem, ministra Kołodziejczaka albo coś takiego, tego typu pomysły pewnie przychodziłyby do głowy. Jak się ma bardzo rozbudowane ego, to można nawet myśleć o sobie jako o tym, który zasiądzie w gabinecie owalnym. Ale bądźmy poważni. No, prezydent w towarzystwie premiera jedzie do Stanów Zjednoczonych. To jest ważna, potrzebna wizyta. Mamy okrągłą rocznicę wejścia Polski do NATO. To też jest potrzebne, aby pokazać, co Polska przez ostatnie lata dla bezpieczeństwa zbiorowego zrobiła, a zrobiła bardzo dużo. My nie jesteśmy już jakimś tylko klientem w NATO. My jesteśmy dostarczycielem bezpieczeństwa, nie tylko swojego, ale dostarczycielem bezpieczeństwa dla całego regionu.
Tak powiem, żebyśmy mogli tą wizytę zrozumieć. Wiele osób mówi, no to jest jakaś wizyta ostrzegawcza. Czy Joe Biden wzywa dwóch liderów nawet zwaśnionych formacji politycznych, żeby im uświadomić skalę zagrożenia. Tak to trzeba traktować, że tam Joe Biden pokaże jakieś tajne notatki i powie, tu mam plan, inwazji Rosji na Polskę? Jak to może wyglądać?
Nie, myślę, że jestem przekonany, że ta wymiana informacji, współpraca, także wywiadowcza, jest tutaj bardzo dobra, także tak jak i było w poprzednich latach. No być może...
Czyli to nie jest wizyta ostrzegająca, to nie jest wizyta, gdzie Joe Biden przekaże jakieś tajne dokumenty, które odkryją nowe światło.
Nie mam takich informacji, aby tutaj miało dojść do jakichkolwiek ostrzeżeń. Na pewno będzie rozmowa o kwestiach bezpieczeństwa, na pewno będzie rozmowa o tych zagrożeniach i myślę...
A może chodzi o biznes, może chodzi o elektrownię atomową, o to, że Biden chce przy prezydencie powiedzieć premierowi, masz wybudować naszą elektrownię, a nie francuską.
Nie jestem w stanie tego wykluczyć, wręcz przeciwnie, uważam, że może to być tematem rozmów, a nawet powinno być, bo bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z ważniejszych wymiarów bezpieczeństwa. Z całą pewnością Amerykanie o tej współpracy energetycznej będą mówić, ale mam nadzieję, że Amerykanie będą także, jeśli będą chcieli rozmawiać o sytuacji w Polsce, no to poruszą też temat tego, co się w ostatnich tygodniach i miesiącach w Polsce dzieje. Trudno to nazywać jakimkolwiek działaniem praworządnym.
A to już na koniec, to liczy pan, że tam na spotkaniu z Joe Bidenem będą poruszane nasze wewnętrzne sprawy, będą poruszane kwestie tego, czy rząd Tuska jest praworządny, czy nie jest praworządny?
Co do zasady takich rzeczy, jakby no, nie jest to pierwszy punkt na agendzie, tak jak mówiłem, to bezpieczeństwo i współpraca gospodarcza, energetyczna pewnie będzie pierwszym punktem, ale nie jestem w stanie wykluczyć, że Amerykanie będą chcieli się nieco więcej dowiedzieć z ust samego premiera na ten temat, co się dzieje w mediach polskich.
Donalda Tuska na dywanik?
Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na ten moment wiem, że prezydent Andrzej Duda najpewniej ma tam bogatą agendę. Jaką agendę ma premier Tusk, zobaczymy, ale nie jestem w stanie tego wykluczyć, że Amerykanie, tak jak interesowali się TVN-em, tak mogą się interesować przestrzeganiem zasad demokratycznego państwa prawa w Polsce dzisiaj za rządów Donalda Tuska.
I o tym mówił Marcin Przydacz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych, były szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Panie pośle, panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A już za chwilę naszym gościem będzie Janusz Wojciechowski, unijny komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju wsi, ale najpierw jakąś piosenkę z okazji 8 marca zadedykuje Krzysztof Skowroński.
Nie zadedykuję, bo pan komisarz już jest i skromnie sobie siedzi przy okrągłym stole w naszym pokoju balkonowym i za chwilę wejdzie do studia. Szkoda tracić czasu, mogę tylko państwu przypomnieć i paniom przypomnieć i do pań zaapelować, żeby wstąpiły na nasz pokład, przystąpiły do Żółtej Łodzi Podwodnej. Dzisiaj dzień specjalny, dzień matki i córki w Radiu Wnet i w czasie, jeżeli to się dzisiaj paniom uda, to będzie i specjalna laurka i specjalne nagranie, które panie od nas otrzymają. A teraz przywitamy pana komisarza takim sygnałem dźwiękowym.